Za 7 minut godzina 8. Słuchają Państwo Poranka Wneta. W studio Paweł Lisiecki, polityk Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Reprywatyzacyjnej, kandydat do parlamentu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Zainteresował się pan Czajką i tym wszystkim, co się dzieje wokół Czajki?
Tak, zdecydowanie, bo to jest nasz wspólny problem, można by powiedzieć. Natomiast pytanie, kto ten problem nam spowodował i jakie będą ostateczne skutki i koszty tego problemu?
Inżynier Waś powiedział, że to jest tak, że pan ruszył do przodu i chce wyjaśnić, w jaki sposób genezę, jak powstawała Czajka, kto wpadł na pomysł, czy jest efektywna. Te wszystkie pytania pan jest gotów zadać?
Tak, jestem gotów zadać te pytania oraz inne, które w międzyczasie się pojawią, ze względu na to, że Czajka, która kosztowała 3 miliardy 700 milionów złotych, okazuje się być jedną z najdroższych, jeżeli nie najdroższą inwestycją tego typu w Europie. I w związku z tym pytanie jest podstawowe, na co te pieniądze zostały wydane i jak zostały wydane. Czy nie było tak, że wydano je po to, żeby wydać?
No dobrze, ale jest pan posłem i obywatelem, czyli może pan żądać dostępu do niektórych dokumentów. Do jakich dokumentów może pan mieć dostęp z tego powodu, że jest pan posłem?
Mogę mieć tak naprawdę do wielu dokumentów dostęp jako poseł. Oczywiście te moje żądania nie mogą naruszać praw osób trzecich, nie mogą naruszać ich spraw osobowych. Natomiast no nie sądzę, żeby przy budowie Czajki naruszano czyjekolwiek dobra osobowe. I przy żądaniu dokumentów też nie powinno czegoś takiego być.
To, co wiemy w tej chwili, na przykład nowa informacja, podał ją prezydent miasta Warszawy. Do tej pory wydano 7 milionów złotych, żeby ustalić przyczynę awarii kolektorów, które odprowadzały ścieki do oczyszczalni Czajka. Natomiast rozwiązanie, które proponują władze Warszawy, będzie kosztować około 12-13 milionów złotych. To jest naprawa kolektorów i budowa dodatkowej nitki przesyłającej ścieki. Takie są informacje, ale czy pan uważa, chce pan skomentować?
Tak, chciałem to skomentować. W moim przekonaniu może się okazać, że ta kwota podana przez pana redaktora za prezydentem Warszawy może okazać się niewystarczająca, bo przypomnę, że awaria kolektorów to jest jedno, awaria tego rurociągu przesyłowego przesyłającego ścieki z lewego na prawy brzeg Wisły, to jest jedno. Przypominam o kolejnej rzeczy, czyli spalarnia osadów w samej Czajce, która nie działa już co najmniej od grudnia, a z tego co ja wiem, to się psuła co miesiąc, dwa od początku funkcjonowanie samej Czajki. I miasto stołeczne Warszawa, te osady, mimo wybudowania spalarni osadów, wywozi poza miasto stołeczne Warszawa i płaci za to 1 700 000 złotych miesięcznie.
To są koszty, ale czy, żeby zresztą wywożone jest tam niektórzy włodarze podwarszawskich miejscowości, chyba Zielonki, mówią, że chcą sprawdzić, czy w ogóle te odpady nie są trujące dla środowiska. To wszystko jest ze sobą powiązane, ale żeby wyjaśnić sprawę Czajki, czy jest potrzebna pana zdaniem komisja śledcza w przyszłym parlamencie, czy w jakiej formie, kiedy się dowiemy i czy naprawdę politycy chcą sprawdzić to, co najważniejsze, czyli przepływy pieniędzy i samą koncepcję, tak, zajrzeć do środka.
Panie redaktorze, w moim przekonaniu sama koncepcja budowy kolektorów pod dnem Wisły była błędna. Ze względu na to, że ona bardzo mocno podrożyła koszty tego przedsięwzięcia. Zamiast wybudować oczyszczalnię ścieków po lewej stronie Wisły, za mostem północnym, czyli patrząc od południa po północnej stronie mostu północnego, co by powodowało, że ta koncepcja będzie prostsza, mniej skomplikowana, a co za tym idzie mniej awaryjna, uznano, że jednak lepiej będzie te ścieki transportować na prawy brzeg Wisły, tam przepompownią dostarczać go do oczyszczalni ścieków Czajka. Natomiast uznano, że tutaj to jest kolejne pytanie, czy uznano, że tereny po lewej stronie Wisły, gdzieś na Bielanach, należy przeznaczyć na co innego i na co je przeznaczyć? To jest pytanie dotyczące samego projektu, samej koncepcji tej oczyszczalni ścieków.
Ale pytanie też jest, przypuśćmy, koncepcje się ścierają, są rozmaici, jest specjalista A, specjalista B, często trudno dojść do tego, który z nich ma rację, ale sam koszt budowy, powiedział pan, 3 miliardy 700 milionów złotych tyle kosztowała, to trzeba sprawdzić po prostu, na co te pieniądze były wydane i czy gdzieś jakieś rachunki nie zostały zawyżone, tym bardziej, że inżynier Waś użył takiego porównania. Za cenę Rolls-Royce'a wybudowaliśmy Trabanta.
Wystarczy spojrzeć na to, za jakie pieniądze były budowane podobne obiekty. W Budapeszcie prawie dwa razy tańsza oczyszczalnia ścieków. Podobnie w Sankt Petersburgu nawet na pewno dwa razy tańsza. W Brukseli trzy razy tańsza. Nie mówiąc już o Mediolanie czy Limerick w Irlandii. Po prostu porównując te przedsięwzięcia z wybudowaniem oczyszczalni ścieków Czajka, można jasno powiedzieć, że ktoś tutaj chyba przepłacił.
Ale nie pamiętam, jak pan odpowiedział na pytanie, potrzebna będzie komisja śledcza, czy nie?
Już mówię. W tej chwili nie odpowiem panu redaktorowi na pytanie, czy będzie potrzebna komisja śledcza, bo jeżeli okazałoby się, że prokuratura sobie z tym radzi, to komisja śledcza nie będzie potrzebna. Natomiast jeżeli organy państwa by zawiodły w tym wypadku, to taka komisja powstać powinna. Ja domyślam się, że władze miasta będą starały się te informacje płynące z oczyszczalni ścieków Czajka dozować i jak najmniej wypuszczać ich w przestrzeń publiczną.
Patrzę na zegar, jest godzina 8:00, to jeszcze krótka odpowiedź na pytanie, co w komisji reprywatyzacyjnej się dzieje.
Wczoraj została uchylona decyzja dotycząca nieruchomości na Targówku przy ulicy Bożymowskiej. Na podstawie tej decyzji ratusz wypłacił około 7 milionów złotych osobom związanym z panem Robertem N. I komisja uchyliła tę decyzję. Domyślam się, biorąc...
Ale co to znaczy uchyliła? Robert N. ma oddać?
Oddać. I
oddać te 7 milionów?
Tak, tak. Do ponownego, sprawa jest do ponownego rozpatrzenia.
Ale potem te decyzje trafiają do sądu.
Bo warszawski ratusz zaskarża te decyzje jak...
Wszystkie decyzje.
Wszystkie decyzje warszawski ratusz zaskarża. W tej chwili wygląda stan gry, że... Komisja w sądzie administracyjnym przegrała 6 spraw. Oczywiście są kasacje do tego złożone, a 4 sprawy zostały wygrane.
Czy komisja skończy swoją działalność w dniu wyborów parlamentarnych?
Nie, komisja powołana jest na czas nieoznaczony i od Sejmu będzie zależało, kiedy zakończy swoją pracę.
O tej reprywatyzacji warto kiedyś porozmawiać dłużej. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku wnet, ale czasami poranek wnet jest takim ekspresem nie do kawy, tylko po prostu się pędzi. Jest godzina 8:01.
Czas na przegląd prasy.
To będzie nietypowy przegląd prasy, bo za chwilę w studio pojawi się Romuald Szeremietiew i będziemy rozmawiać o nie tylko o tym, co zdarzyło się za oceanem, o podpisaniu rozmaitych porozumień i o bezpieczeństwie Polski. Zresztą teraz spędzimy jakiś czas zastanawiając się nad tym, czy Polska jest bezpieczna, ale to zdarzy się za chwilę. W studio pojawi się Romuald Szeremietiew, to my spojrzymy na dzisiejsze gazety i Rzeczpospolita. Tylko nauka, panie profesorze, bo nauka jest czymś bardzo ważnym i bardzo potrzebnym, bo Google ogłosiło osiągnięcie supremacji kwantowej. Oznacza to przełom w dziedzinie przetwarzania informacji. To jest artykuł na 12. Widzę, że pan profesor po prostu wie, o co chodzi, bo my nie do końca wiemy, ale...
My też nie wiemy, o co chodzi, ale proszę się nie przejmować. Będziemy udawali, że wiemy.
Tak, będziemy udawali, to tylko zajrzę, bo jest ładny obrazek na 12 stronie Rzeczpospolitej.
Rzeczpospolitej nie ma nic ładnego, nigdy nie było.
Kwantowa, o właśnie, już jest pan profesor nastrojony do tego, żebyśmy porozmawiali o pewnym artykule i pewnym dziennikarzu, który napisał artykuł.
O tym waflu? Nie.
Wafel.
Redaktor Wafel SS, o tym pan mówi, tak?
To o tym, który napisał kiedyś artykuł, w wyniku którego stracił pan funkcję wiceministra.
To najmniejsza strata, jaką poniosłem wtedy. Największa strata, jaką ponieśliśmy, to taka, że nie prowadziliśmy modernizacji armii. Do dzisiaj na przykład rakiet przeciwlotniczych nie mamy i okrętów nie mamy w jednej Ślązak w formie jakiejś takiej szczątkowej, jest tam, próbowałem tam sklecić, a wydali pieniędzy ogromnie dużo. Więc to są zasługi, powiedziałbym, tego Wafel SS. No a teraz widzę, dobrał się też do pieniędzy.
Do pieniędzy, czyli?
Do pieniędzy państwowych, no bo jak wiadomo, ten nieszczęsny Marian Banaś jednak ma ogromne zasługi, jeżeli idzie o uszczelnianie systemu podatkowego. No i jakby nie było, jest pierwszym ministrem finansów, który przedstawił zrównoważony budżet, tak, bez deficytu. Więc to są rzeczy, za które trzeba ukarać. To nie może być tak bez kary. Jak to mówił stary kanalia Wolter, że każdy dobry uczynek musi być słusznie ukarany. To w Kandydzie.
Ale wróćmy na chwilę do tego dawnego artykułu. Ojej. No. Czasami warto by przypominać historię. Dwójka autorów. Tak. Pani marszałek i
dziś
pan...
Dziś w NIK-u.
Pracuję, tak. Wczoraj tak. Odpowiadał pan prezes NIK-u na pytanie Magdy Uchaniuk, czy będzie dalej pracowała. Pan Marian Banaś odpowiedział, że będzie się przyglądał jej pracy. Oczywiście, no tak. Że pamięta ten artykuł. Drugim autorem artykułu był pan Bertolt Kittel.
Tak się nazywa ten człowiek.
I dobrze, ale wtedy ta rozgrywka dotyczyła czego? Dlaczego pan...
Dotyczyła mojej skóry.
Pana skóry, bo pan podejmował wtedy decyzję na temat...
Miałem zamiar... Znaczy już realizowałem pewne rzeczy zakupowe. Tu chodziło o armatochaubicę. Krabs o 50 mm, jak wiadomo, którą dzisiaj wszyscy się chwalą, że ją wprowadzają na uzbrojenie, no to ja nieskromnie powiem, jam to uczynił i za to oberwałem wtedy zdrowo, bo różni mówili, że po pierwsze przy tym postępowaniu była łapówka, której nie znaleziono, a po drugie, że ta armata w ogóle jest niepotrzebna i Szeremietiew coś sobie wymyślił, jakieś bzdury takie artyleryjskie, prawda? Lubi Boga wojny. No i po paru latach było to zawieszone, potem odwieszone i wreszcie zaczęto wprowadzać na uzbrojenie. Ale nie tylko, tam mieliśmy zamiary znacznie szersze, to znaczy, no po pierwsze, to oczywiście była kwestia kupna samolotu wielozadaniowego, to była kwestia transporterów kołowych opancerzonych, rakiet przeciwpancernych, ale dalej idąc jeszcze, znaczy uruchamialiśmy właśnie program budowy okrętów. Miało być 7 korwet na uzbrojenie naszej marynarki wojennej. No i rozpoczynaliśmy postępowania związane z nowymi śmigłowcami. Miał być Narodowy Program Śmigłowcowy. No i rozpoczynaliśmy też rozpoznania, jeżeli idzie o rakiety przeciwlotnicze, ponieważ wiadomo było, że już niedługo nie będzie można, nie będziemy mieli czym bronić naszego nieba. Te wszystkie rzeczy, tu siedzący osobnik, którego pan redaktor ogląda właśnie, przygotowywał, realizował, miał do tego dobry zespół ludzi, którzy fachowo do tego podchodzili. No i dzięki tej dwójce wspomnianej tutaj poprzednio przez pana, zostałem oświniony na wszystkie możliwe sposoby. Zanim się czegokolwiek zdołałem wytłumaczyć, zostałem wyrzucony z MON-u. Potem przez kilka lat ja i mój współpracownik, pan Zbigniew Armus, chodziliśmy po prokuraturach i sądach. Przy czym Farmus 2,5 roku przesiedział dodatkowo w tak zwanym areszcie wydobywczym. Potem go skazali akurat na 2,5 roku, żeby nie musiał płacić żadnych odszkodowań. Wyszedł z tego, ale odwołał się i wygrał. Znaczy, ja po 9 latach okazało się, że nie miałem niczego za uszami. Tak? Życzę, żeby panu Banasiowi się to szybciej udało. No a Farmus 16 lat tylko postępowań doświadczył, prawda? A ci tutaj, ta dwójka wspomniana, sypnęło nagrodami, Zdaje się, że pan redaktor do dziś chodzi w sławie wielkiego heroja śledczego dziennikarstwa. No więc to razem wszystko jest, mówiąc wprost, obrzydliwe i paskudne.
Bo dziennikarze, Anna Marszałek przestała być dziennikarką, tak. Zaczęła pracować
w
NIK-u, tak, i kontrolować innych może ten...
Ciekawe, czy pisała na temat Banasia temu Bertoldowi Kitteldowi jakieś teksty, no bo skoro była w NIK-u, no to musiała dużo widzieć.
Marian Banaś przez dopiero od miesiąca jest szefem NIK-u, ale to teraz
się można było
powiedzmy...
Tak.
Wróćmy do jeszcze na jedno pytanie. Jak pan czytał wtedy ten artykuł w Rzeczpospolitej, to jakie miał pan myśli, jaka była pierwsza naturalna pana reakcja?
No, że bardzo sprytnie to zostało napisane, bo teksty, cały taki sztafasz, powiedziałbym tak, prasowy tego wszystkiego, co napisano, wyglądało to wszystko bardzo wiarygodnie. To wyglądało bardzo wiarygodnie i byli tacy, którzy byli przekonani, że tam jest napisana prawda. I ja się z tego nie wykręcę, tak słyszałem. Tak, nawet jeden z moich przyjaciół, znajomych, byłych przyjaciół, muszę tak powiedzieć, powiedział, no i po coś sobie taki piękny życiorys zmarnował. No bo taki życiorys tam jakiś mam.
Bo w takim momencie jest ciężko. Niektórzy oczywiście dzwonią ze współczuciem, ale większość się odwraca.
To znaczy tak, nie odwrócili się moi przyjaciele rzeczywiście, ludzie, którzy rzeczywiście byli przyjaciółmi, ale tak zwani przyjaciele koniunkturalni, bo jak się jest na stanowisku, to ma się różnych takich, którzy kleją się i mówią, że jak ty pięknie śpiewasz, tak, tego kruka, który siedzi na gałęzi z serem w dziobie. No i ci oczywiście natychmiast zniknęli, jak tutaj rozlegała się taki hałas, więc wiadomo było, że już tych przyjaciół, przepraszam, nie mam. Nawet typowałem z żoną, do kogo zadzwonię i kto się nie odezwie, jak tego tak zwykle było tak, że on nie odbierał, ten ważna osoba, a znałem wszystkich, nie odbierała telefonu, ale sekretarka mówiła, że szef do pana odzwoni. Tak, no oczywiście nigdy nie dzwonił.
Ale czy mechanizm, bo ten artykuł w Rzeczpospolitej, no to był, to była widoczna część tego mechanizmu, która za tym stała.
Wtedy dopiero zaczynaliśmy, powiedziałbym tak, na mnie eksperymentowano, jak można ukatupić przyzwoitego człowieka, który coś sensownego robi. No i zdaje się, że ja byłem pierwszy taki potraktowany właśnie w ten sposób. A w miarę pływu czasu to już słabło. Pamięta pan, była taka sytuacja, kiedy wiceminister obrony Skrzypczaka opisywano, też ze Rzeczpospolitej, że on tam ma jakieś lewe powiązania, no i zdaje się, że nic z tego nie wyszło. Już nie było tak sensacyjnie. No myślę, że Marian Banaś ma to szczęście, że on jest kolejny w tym i już w tej chwili na tego gościa, który ścigał hitlerowców po lasach. Naprawdę już inaczej się spogląda niż wtedy, kiedy on dopiero był.
No i ma innego szefa, bo pana szefem bezpośrednim wtedy był Bronisław Komorowski.
Tak, znaczy szefem to oczywiście za dużo powiedziane, ale był ministrem obrony narodowej, a ja z bardzo samodzielną pozycją byłem pierwszym zastępcą ministra, czyli sekretarzem stanu w resorcie i odpowiadałem za rzecz najważniejszą, jeżeli można powiedzieć, w resorcie obrony, mianowicie za modernizację, zakupy uzbrojenia, infrastrukturę, a więc wszystko to, co rzeczywiście kosztuje i na co pieniądze trzeba sensownie wydać i na czym można też polec, jak wiadomo. Ja nie poległem.
Modernizacja. Chociaż 9 lat przerwy, 9 lat procesów i właściwie pan nie wrócił do polityki.
Nie, to znaczy tak, no próbowałem jakby zająć się znowu sprawami wojska, kiedy dobra zmiana, kiedy Zjednoczona Prawica dochodziła do władzy. Bardzo liczyłem na to, że prezydent Duda tutaj, powiedziałbym,
Zechce skorzystać z pana wiedzy.
Nie to, że zechce skorzystać. Że ja po prostu miałem bardzo konkretno spisany program, w jaki sposób należy zająć się obronnością i siłami zbrojnymi, co tam należy zrobić. Ja to przedstawiłem, bo związany jestem od pewnego czasu z panem wicepremierem Gowinem. Wtedy on jeszcze nie był żadnym wicepremierem. No i władze PiS-u oczywiście zostały poinformowane o tym, co ja tam mam przygotowane i co należy zrobić, ale władze PiS-u, jak rozumiem, nie miały specjalnie zainteresowania w tym, żeby mnie cokolwiek tutaj w tym zakresie dawać. No i wszystko to poszło inaczej, tak i tak zostało.
Ale to idzie inaczej, czyli nie ma ten...
Tak, to idzie inaczej.
I jaka jest różnica zasadnicza między tym planem Romualda Szeremietiewa, a planem realizowanym przez Prawo i Sprawiedliwość?
Znaczy, jaki jest plan realizowany, mówimy o obronności, tutaj nie tyle przez Prawo i Sprawiedliwość, co przez Ministerstwo Obrony Narodowej, bo mówię, ja nie sądzę, żeby, powiedziałbym, w tym wielkim zamiarze, który realizował Prawo i Sprawiedliwość, i żeby nie było wątpliwości, ja temu zamiarowi sprzyjam. I ja popieram. Znaczy, mimo tego, jak mnie potraktowano, to na pewno nie będę biegał z jakimiś opozycjonistami i tutaj natrząsał się. Więc ja wspieram absolutnie ten obóz. Uważam, że to jest z punktu widzenia społecznego, gospodarczego dobre rozwiązanie. Natomiast jeżeli idzie o to, co robi Ministerstwo Obrony Narodowej, to niewiele może zrobić, ponieważ chyba nie bardzo zdają sobie sprawę, co należy zrobić. Pyta pan o różnicę. Różnica zasadnicza jest taka. Ja po prostu uważam, że czas najwyższy, żeby została opracowana nie tylko strategia bezpieczeństwa narodowego, której ciągle nie ma, nowej, ale zwłaszcza strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej, która przygotowuje i opisze, w jaki sposób mamy zamiar się bronić, gdyby nie daj Boże co, nie daj Boże co się wydarzyć może. No i stosownie do tego, dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli taką strategię, to będziemy mogli budować nasze siły
zbrojne.
Ale
to chce pan, profesor, powiedzieć, że te wszystkie zakupy, z którymi mamy do czynienia, i takie samoloty, i system antyrakietowy, i rozmaite uzbrojenie,
tak,
jest bez...
Tak, 5 wyrzutni, 2 wyrzutnie, 30 samolotów, tak, trochę tych moich dział, chwalić Boga. Tak, to wszystko razem, powiedziałbym, no może się kiedyś składa na jakąś sensowną całość.
Ale
tego nie widzę.
Bo nie mamy strategii bezpieczeństwa?
Tak,
no, czyli
na
takiej,
przykład. No, taki,
czy nie ma myśli w tym? No bo strategia to jest myśl, to jest koncepcja.
Tak, tak.
I nie ma?
Nie. Nie ma. Obowiązująca strategia, która jest obecnie, która chyba jeszcze wisi na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest strategia pozostawiona w spadku po Bronisławie Komorowskim, a zwłaszcza Stanisławie Kozieju, szefie BBN-u, bo to on miał tutaj najwięcej do powiedzenia, jeżeli idzie o tę strategię. No i od tego czasu żadnego dokumentu nie zbudowano.
A może nie pochwaliliśmy się takim dokumentem? Może on jest w końcu?
Nie, nikt nie żartuje, no.
Nie, on nie żartuje, serio.
Nie, żartuje pan. Myśli pan, że...
To jest pytanie, znak zapytania na końcu. Zapytania.
Odpowiadam. Nie ma pojęcia tajnej strategii obronności. Tak? Tajne są plany realizacyjne takiej strategii. Tak? I oczywiście, że wszystkie rzeczy, jak my to zamierzamy się bronić, my tego nie ujawniamy. Ale sposób, ogólny dokument mają wszyscy i wszyscy ogłaszają. Nawet Rosjanie. Niech pan sobie wyobrazi. No NATO ogłasza ciągle, powiedzmy, kolejne te strategie i to jest oczywiste. No. Także no, jeżeli... Znaczy, to prawda, że kiedyś minister Macierewicz powiedział, kiedy podniesiono mój zarzut, że nie ma strategii, że strategia jest, tylko jest tajna. Ale Antoni, przy całej mojej sympatii, no, muszę powiedzieć, że on się jednak na wojsku chyba nie zna. No więc chyba nie bardzo wiedział, co mówi.
A następca Antoniego Macierewicza?
No, nie chcę tutaj klasyfikować już, powiedziałbym, dajmy spokój. Zbliżają się wybory, trzeba te wybory wygrać.
No ale nie jest tak, że elementem strategii bezpieczeństwa realizowany przez rząd dobrej zmiany są umowy, które za oceanem podpisał prezydent Andrzej Duda o obecności wojsk amerykańskich w Polsce?
No zakładam, że te umowy, ich podpisywanie jest zharmonizowane właśnie z ogólnym zamiarem. A więc na przykład, że doszliśmy do wniosku, nie wiem w jakim trybie, że nagle potrzebujemy samoloty piątej generacji, Tak, no i żeby taki samolot funkcjonował w przestrzeni obronnej państwa, no to muszą być kupione nie tylko aparaty, ale na przykład cały system kierowania, naprowadzania. Więc te bardzo drogie elektroniczne rzeczy, bez których ten samolot będzie nieużyteczny. No, posłużymy się takim przykładem. Kupiliśmy dawno temu, no trochę temu, takie rakiety nadmorskiego dywizjonu. No i one mają zasięg, te rakiety, 200 kilometrów, czyli mogą dolecieć na 200 kilometrów do celu, ale Polska ma zdolność doprowadzania tych rakiet tylko na 50 kilometrów. Więc to oznacza, że po prostu no, ta broń jest, ale no, to jest trochę tak, jakbyśmy kupili fuzję, ale nie mieli amunicji do tej fuzji, prawda? I ta fuzja, jak idziemy na defiladzie, to wygląda bardzo fajnie, tak? Ale jakby pójść na polowanie, to był niedawno pan minister Szyszko, on wie, jak się poluje, no to wie, że jeżeli fuzja nie ma nabojów, to strzelania nie będzie, znaczy niczego nie upolujemy. Więc to są takie rzeczy, które, no powiedziałbym tak, dla ludzi, którzy trochę się orientują w tych kwestiach zbrojeniowych, to jest oczywiste. Jak to mówię, oczywista oczywistość, tak? No właśnie.
Ale to nie są drobiazgi, bo to
nie,
jest...
to są ogromne pieniądze.
Pieniądze są...
Ogromne pieniądze, ogromne wydatki i to będzie wiązało się z kolejnymi nakładami, bo na przykład rakiety HIMARS, tak, takie, kupiliśmy 20 rurek tego. Jeszcze one nie przyjechały do nas wprawdzie, ale mamy zamiar. No i pytanie wobec tego w sytuacji jakiejś konfrontacji z towarzyszami radzieckimi, to oni tych takich rzeczy mają bez porównania więcej, tysiące. No i pytanie, czy nam te 20 rurek odstraszy towarzysza Putina, żeby do nas nie maszerować, czy też nie. No, trzeba czytać to, co piszą Amerykanie. Ja tutaj polecam różnym męcom naszym chociażby opracowania takiego amerykańskiego think tanka, który nazywa się Rand Corporation. I oni napisali tak, że obecnie Stany Zjednoczone nie mają siły, aby nas wesprzeć i obronić. Tak, to dopiero będzie budowane. No i te 5 tysięcy, 4 tysiące, 6 tysięcy, to oczywiście w przypadku, gdyby Rosja zdawała się, nie da rady. Więc no, my musimy odpowiedzieć sobie na pytanie wobec tego, jak będziemy się w takiej sytuacji bronić. Przypominam ten moment, który był przed pierwszym przed 17 września. Jak dotrwać w obronie do ofensywy sojuszników na Zachodzie? Tak? No wtedy się to nie udało. No teraz liczymy, że się nam uda dotrwać do wsparcia sojuszników, zwłaszcza, że parę tysięcy ich jest u nas.
Panie profesorze, postawimy trzy kropki.
A, proszę bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku w
Net. Jakoś tak fatalnie żeśmy zakończyli, panie redaktorze.
No nie, właśnie trochę no. Tak szukam tego.
No tak, bo pan mnie tutaj wsadził w te rozważania, dywagacje o rzeczach, o których jeszcze raz mówię, uprzejmie donoszę. Rozmawiać nie chciałem. Tak, dlatego że no, mam krytyczny pogląd i jest mi bardzo przykro, bo jednocześnie popieram Zjednoczoną Prawicę. I to bardzo jest... chcę, żeby Zjednoczona Prawica znowu wygrała, dlatego że trzeba kontynuować w gospodarce i w sferze społecznej i w tych cywilizacyjnych rzeczach również, jeżeli idzie o to, co się nazywa odbudową polskiego patriotyzmu. Co robi zaś Ministerstwo Kultury i jeszcze inne instytucje. To trzeba koniecznie robić, dlatego bardzo dobrze życzę
i formacji. To, i to się nazywa dialektyką kwantową, panie profesorze.
Aż tak się nie znam, bo ja jestem humanista niestety, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że no, trzeba
wybierać. To tylko zacytuję profesora Feynmana. Jeśli sądzisz, że rozumiesz mechanikę kwantową, to nie rozumiesz mechaniki kwantowej.
Ja się w ogóle nie zamierzam zajmować rozumieniem mechaniki kwantowej. Niech zajmują się goście, którzy się znają na mechanice kwantowej. Ja się znam na kulkach, armatkach i tym, jak wojskiem poruszać, żeby obronić, myślę, Rzeczpospolitą.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Romuald Szeremietiew był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:22. To niech Czesław zaśpiewa.